Chwała Bogu, bracia i siostry. Cieszę się, że mam ten przywilej, żeby dzisiaj stanąć przed wami, dzielić się Słowem Bożym. I jako, że już wzruszyłem się podczas uwielbiania, jest szansa, że się dzisiaj nie popłaczę, stojąc za kazalnicą, ale niczego nie obiecuję, ponieważ jestem już dotknięty tym, co się dzisiaj działo podczas nabożeństwa i nie umawialiśmy tego z Adamem, a Adam odczytał dwa fragmenty i dwa fragmenty dzisiaj ja też będę podczas kazania używał. Nie rozmawiałem z Gabrysiem wcześniej o tym, co chcę mówić, a też to wezwanie do czujności pojawi się w dzisiejszym kazaniu. Wczoraj podczas porannej modlitwy Marcin odczytał fragment, który też używam. I to nie jest tak, że używam tylu fragmentów z Pisma dzisiaj. Trochę ich będzie, ale dla mnie jest to potwierdzenie tego, że to, co noszę od dłuższego czasu w sercu, to nie jest coś z mojej mądrości, ale wierzę, że, bo my się nie umawialiśmy i reżyserem tego nabożeństwa, tak to nazwijmy, jest Duch Święty, jest ten sam Duch, który wierzę mieszka w Adamie, w Gabrielu, we mnie. I to nie jest tak, że to, co dzisiaj chcę mówić, przyjdzie mi łatwo, bo pewnie mógłbym jakiś lepszy temat, przyjemniejszy do dzielenia wybrać. Zbudowałem troszkę napięcie. Zanim przejdę do meritum, chciałbym nas dzisiaj przeprowadzić przez pewien proces myślowy. Chciałbym, żebyśmy spotkali się na początku w jednym miejscu, gdzie myślę, że zgodzicie się ze mną, że kiedy czytamy Słowo Boże, kiedy słuchamy kazań, kiedy trafi w nasze ręce jakaś biografia mężów bożych, misjonarzy, to pojawia się w nas czasem taka myśl, chciałbym tak żyć, chciałbym, żeby Duch Święty tak się przejawiał w moim życiu, chciałbym, żeby takie rzeczy się działy. Nie jestem zupełnie różną osobą od was, więc uważam, że u was też tak jest, że kiedy czytamy Słowo Boże, to czasem nasze serce zapłonie takim pragnieniem. I nie ma w tym nic złego. Nie ma nic złego w tym, żeby pragnąć. Nie ma nic złego w tym, żeby przeżywać coś takiego w swoim życiu, bo jest to dostępne. I nie ma nic złego w tym, żeby naprawdę się cieszyć z tego, kiedy coś takiego dzieje się w naszym życiu, kiedy Duch Święty przejawia się w swojej mocy poprzez nasze życie. Kiedy spojrzymy do Słowa Bożego w Ewangelii Łukasza w 10 rozdziale, jest opisana takie wydarzenia, kiedy to Jezus wysłał 72 spośród uczniów, spośród tych, którzy za nim podążali, podzielił ich w pary i wysłał do miast, które potem planował, miast, miasteczek, wiosek, które planował później odwiedzić. I w 17 wersecie tego rozdziału czytamy, że 72 posłańców powróciło z radością, donosząc: Panie, w Twoim imieniu nawet demony są nam podległe. Mieli radość. Kolokwialnie podjarali się troszkę tym, że poszli, nie spodziewali się tego. Nawet demony im były podległe. To naprawdę wzbudziło w nich takie pozytywne emocje. I co Jezus im mówi? Wówczas im powiedział: widziałem, jak szatan, niby błyskawica, spadł z nieba. Oto obdarzyłem was władzą deptania węży i skorpionów oraz wszelkiej mocy nieprzyjaciela i na pewno nic wam się nie zaszkodzi. Jednak cieszcie się nie z tego, że złe duchy są wam podległe. Cieszcie się raczej z tego, że wasze imiona zapisane są w niebie. Widzimy tutaj, że Jezus dał im tę moc, ale wyraźnie zaznacza, że większą rzeczą, z której mają się cieszyć, jest to, że ich imiona zapisane są w niebie. Mam wrażenie, że czasem byśmy chcieli takiej niezwykłej mocy w naszym życiu działania Ducha Świętego, czegoś takiego spektakularnego. I wtedy myślimy, żebyśmy się tak bardzo z tego cieszyli. A to, ta obietnica, że nasze imiona zapisane są w niebie, nie robi już na nas aż takiego wrażenia. To nie jest tak, że aż tak to przeżywamy, jak to, że byśmy chorego uzdrowili tutaj w kaplicy. To byłoby o czym opowiadać, ale to, że nasze imiona są zapisane w niebie. Zwróćmy uwagę na to, co mówi Jezus, na to, co wyraźnie podkreśla. Jezus mówi, że większe, ważniejsze, że najcenniejsze jest to, że Jego uczniowie nie zginą, ale że zyskali życie wieczne. Zadajmy sobie pytanie, czy wszyscy ludzie, z którymi spotykał się Jezus, Wszyscy przez Niego dotknięci, wszyscy, którzy zadeklarowali to, że chcą iść za Nim. Czy wszyscy członkowie zborów, do których pisane są listy, czy ci wszyscy ludzie wypędzali demony, wszyscy uzdrawiali, wszyscy w niezwykły sposób jakieś znaki czynili? Też mi się wydaje, że nie wszyscy. Pewnie nie, bo byli uwikłani, jak czytamy, w różne konflikty, w grzechy, zmagali się ze słabościami. I dlatego tyle z tych listów zostało napisane, żeby ich ostrzegać, żeby ich korygować, by ci, którzy otrzymali obietnicę życia wiecznego, nie utracili tego życia, bo to życie jest najcenniejszym darem. A wiemy, że istnieje takie ryzyko, że możemy to utracić. W liście do Galacjan czytamy: wy wszyscy, którzy w prawie szukacie usprawiedliwienia, zostaliście odłączeni od Chrystusa, wypadliście z łaski. W liście do Rzymian w drugim rozdziale z kolei czytamy: a może lekceważysz ogrom Bożej dobroci, powściągliwości i cierpliwości, nieświadom, że Jego dobroć zachęca cię do opamiętania. Bo przecież stosownie do swego uporu i nieskruszonego serca ściągasz na siebie coraz większy gniew. Dosięgnie cię on w dniu gniewu i objawienia się sprawiedliwego sądu Boga, który odpłaci każdemu stosownie do jego czynów. Ci, którzy przez wytrwałość w dobrym czynie dążą do chwały, czci i nieśmiertelności, otrzymają życie wieczne. Tych natomiast, którzy w imię własnego zysku odmawiają posłuszeństwa prawdzie, a oddają się niesprawiedliwości, tych czeka gniew i wzburzenie. To nie jest tak, że ogromny dar życia wiecznego należy nam się jak psu Buda. Jest to dar, ale nie jest to dar bezwarunkowy. Nie zapłacimy za życie wieczne, bo nie jesteśmy w stanie. Możemy je otrzymać, możemy korzystać z niego, ale mamy zapisane pewne warunki, żebyśmy mogli w tym trwać, żebyśmy nie utracili życia wiecznego. Wyobraźcie sobie, że posiadam wielką, wspaniałą willę nad morzem, na uboczu, gdzieś tam, gdzie turystów z parawanami nie ma. I wszystko, co sobie tylko wymarzycie, i garaż pełen samochodów, to jest moje wyobrażenie, więc stoi Mustang przed domem, podrasowany, wszystko, na co was nie stać, abyście sobie wymarzyli. I oto daję wam taką możliwość. Możecie mieszkać tam za darmo. Do końca życia. Bez żadnych opłat. Mam taki gest z łaski. Zapraszam was. Korzystajcie. Ale ja ciężko pracowałem, żeby zbudować sobie tą willę. I mam pewne warunki. Mam prawo do tego, żeby mieć w tym, co moje, pewne swoje warunki. Mam kilka warunków. Nie chciałbym, żebyście palili śmieciami w kominku. Nie chciałbym, żebyście pili alkohol na posesji i w ogóle, żebyście palili. Nie chciałbym, żebyście, dzieci wyszły, zapraszali prostytutki na moją posiadłość. Mam prawo do tego? Mam prawo mieć pewne zasady. Ba, mogę mieć bardziej restrykcyjne zasady, jakieś pomysły, które niekoniecznie wy musicie uznawać i rozumieć. Ja mogę ustalić, że w tym domu, do którego was zapraszam, za darmo, nie musicie nic płacić, ale po dobranocce, po 19 jest cisza nocna. Jeżeli ktoś ma w sobie taką silną potrzebę słuchania głośnej muzyki po 22, droga wolna. Ja mogę mieć zasadę, możesz jeździć Mustangiem, ale musisz przestrzegać wszystkich przepisów ruchu drogowego, które obowiązują. Możesz się złapać za głowę. No taki samochód to aż nie wypada. No. Jak? Bez sensu. Coś się stało? Straciłem głos? A odzyskam? Jestem. Dobrze. To nie jest istotne, czy ty to znaczy musisz to zaakceptować. Nie musisz rozumieć pewnych zasad. I to zrozummy, że my otrzymujemy dostęp do życia wiecznego, ale są pewne warunki i niezależnie od tego, czy nam się one podobają, czy nie, One są. Jeżeli nam się to nie podoba, nie musimy tego przestrzegać i nie musimy z tego korzystać. Nie musisz mieszkać w tej mojej willi. Możesz sobie mieszkać, gdzie mieszkasz i to mnie wcale nie musi jakoś ruszać. Zwróćcie uwagę, w przypowieści o pracownikach, winnicy. Gospodarz winnicy dał pewne zasady wynagrodzenia. Ci, którzy pracowali cały dzień, zgodzili się na nie. Ale potem, kiedy przyszło do wypłaty i niektórzy pracowali tylko godzinę, oni przestali się z tym zgadzać. Oni już mieli troszkę inne wyobrażenia. Im się to już nie podobało. I co mówi im gospodarz? Czy nie wolno mi z tym, co moje, czynić tego, co chcę? A może krzywym okiem patrzysz na to, że jestem dobry? Ha! Słowo Boże rysuje wyraźne zasady. I nie myślmy, że ci wspomniani na początku uczniowie Jezusa, którzy wyganiali demony w Jego imieniu, nie ponieśli pewnego rodzaju ceny za to, że mogli być używani przez Ducha. W Ewangelii znajdujemy opis pewnego wydarzenia, które czyta się tym trudniej, im więcej mamy zachomikowanych środków na naszym koncie. Już pewnie się domyślacie, o kogo chodzi. Chodzi o pewnego dostojnika, który przyszedł do Jezusa i czytamy, że on od młodości przestrzegał przykazań, przestrzegał prawa, ale jednak przychodzi do Jezusa i zadaje mu pytanie, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale. Gdy Jezus usłyszał o tym, że on przestrzega wszystkich przepisów od młodości, powiedział mu, jeszcze jednego ci brak, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem zaś przyjdź i naśladuj mnie. Na te słowa dostojnik zasmucił się głęboko, był bowiem wyjątkowo bogaty. Gdy Jezus zobaczył jego wielki smutek, stwierdził, jakże trudno tym, którzy mają majątności, wejść do Królestwa Bożego. Doprawdy, łatwiej wielbłądowi przejść przez ucho igły, niż bogatemu wejść do Królestwa Bożego. Ci, którzy to usłyszeli, zapytali, kto więc może być zbawiony? Jezus odpowiedział, to co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga. Wtedy odezwał się Piotr, spójrz, my opuściliśmy to co nasze i poszliśmy za Tobą. A Jezus im odpowiedział, zapewniam Was. Nie ma takiego, kto by opuścił dom lub żonę lub braci lub rodziców lub dzieci ze względu na Królestwo Boże i kto nie otrzymałby w zamian dużo więcej w tym czasie, a w nadchodzącym wieku życia wiecznego. Po pierwsze widzimy tu, że nie chodzi o to, że na zbawienie można zapracować. To jest dar od Boga. Widzimy to wyraźnie w tym pytaniu. Kto więc może być zbawiony? A Jezus odpowiada, to co niemożliwe u ludzi, możliwe jest u Boga. Po drugie, widzimy jednak, że pójście za Jezusem miało bardzo konkretne konsekwencje w życiu Jego naśladowców. Odezwał się Piotr, spójrz, my opuściliśmy to, co nasze i poszliśmy za Tobą. To pewnie oznaczało różne rzeczy w przypadku różnych osób, ale to, co łączyło uczniów Jezusa, to, że kiedy zdecydowali się iść za Nim, to ich życie uległo zmianie. Ono nie było już takie same. Oni opuścili, oni zostawili to, co mieli. Czasem to była praca, może to były w wypadku niektórych lewe interesy, może jakieś towarzystwo, może nieuczciwość, może lenistwo, różne rzeczy. Ale po trzecie, co widzimy w tym fragmencie, że Jezus nie tylko akceptuje takie podejście, ale wręcz je aprobuje, gwarantuje, że kto tak postąpi, nie pozostanie bez nagrody. Jezus tutaj, kiedy Piotr to wyznał, Jezus nie złapał się za głowę i powiedział, oj Piotrze, co robisz? Bez sensu zupełnie, nic nie powinieneś zmieniać w swoim życiu. Przecież po prostu teraz zostałeś życie wieczne, z łaski, za darmo, ciesz się, nikt ci tego nie zabierze. Ale jak zostawiliście domy, ja nie wiedziałem. Idźcie, no musicie mieć relacje z ludźmi, jak potem ich przyprowadzicie do mnie, jak... Nie, Jezus mówi zupełnie coś innego. raczej mówi: tak, cieszę się, że poszliście za mną, nie bacząc na tymczasowy koszt, koszt utraty bliskich, przyjaciół, statusu może, utraty łatwych pieniędzy, utraty przyjemności, ale to, co otrzymacie już tutaj, w tym życiu, będzie lepsze. A najlepsze czeka was na końcu drogi, w nadchodzącym wieku, jak czytamy, życie wieczne. Pragniemy obecności Bożej w naszym życiu? Pragniemy. Pragniemy życia pełnego mocy Ducha? Pragniemy tego. Wiecie, dobra nowina brzmi tak, że jest to dla nas dostępne. Że to nie jest coś, co się zakończyło. Ale to nie przyjdzie do naszego życia bezwarunkowo. Są pewne zasady, których musimy przestrzegać. I taką podstawową zasadą jest bezwzględne posłuszeństwo Słowu Bożemu. To jest ten fragment, który rozważaliśmy już w środę i który dzisiaj był odczytany z drugiego listu do Tymoteusza, 2 rozdział, 19 werset. Czytamy: jednak fundament Boży stoi niewzruszony. To jest coś niezachwianego, coś, z czym nie należy dyskutować. Jest to niewzruszone. Opatrzony jest pieczęcią. Zna Pan tych, którzy są Jego, oraz niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana. Te wszystkie wspaniałe wydarzenia, o których czytamy w Słowie Bożym, o których lubimy słuchać w tak zwanych mocnych świadectwach, one mają początek w tym, że zna Pan tych, którzy są Jego, że oni są zapieczętowani, że my mamy być zapieczętowani Duchem Świętym. W liście do Efezjan czytamy: w Nim i wy, gdy usłyszeliście słowo prawdy, dobrą nowinę o waszym zbawieniu i dzięki któremu uwierzyliście, zostaliście opieczętowani obiecanym Duchem Świętym. Ale w tym samym liście, trochę dalej, czytamy: nie zasmucajcie też Bożego Ducha Świętego, którym was opieczętowano na dzień odkupienia. Usuńcie spośród siebie wszelką gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo. Nie tolerujcie po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Ten fragment z kolei rozważaliśmy tydzień temu. Mówiliśmy o tym, co zasmuca Ducha Świętego w naszym życiu. Ja chciałbym dzisiaj w tym kazaniu przedstawić pewną drastyczną metodę, jak to zrobić. Jak to zrobić, bo my już wiemy, co zasmuca Ducha Świętego. Jak to zrobić, żeby przestać to robić, bo jest taka metoda objawiona nam w Słowie Bożym. Co robimy, gdy coś źle funkcjonuje w naszym organizmie? Załóżmy, mamy jakieś tam problemy żołądkowe. Większość pewnie, zwłaszcza facetów, machnie ręką, tam żołądek przejdzie. Ale jak nie przechodzi przez jakiś czas i herbatki przestały działać i boli coraz bardziej, to prędzej czy później, niektórzy później, pójdziemy do specjalisty, udamy się do lekarza, bo boli, bo jest to sygnał, że coś złego się dzieje w organizmie i trzeba to leczyć. Już nie mówię o takich sytuacjach, jak jakąś ranę wielką mamy, tam gdzieś się przewrócimy, nogę złamiemy, ktoś nas pobije i wiemy, że umieramy, to wtedy to nie trzeba, to dzwonimy od razu tam 112, helikopter medyczny prosimy, bo wiemy, że... Ale czasem takie utajone rzeczy gdzieś sobie nosimy, ale koniec końców wiemy, że trzeba pójść do lekarza, kiedy nic się nie poprawia. Podobnie jest z naszą duchową kondycją, gdy coś przestaje funkcjonować tak, jak powinno. Czyli gdy zasmucamy w naszym życiu Ducha Świętego, którym jesteśmy zapieczętowani jako dzieci Boże, to musimy udać się do lekarza. Możemy oczywiście swoimi metodami przez jakiś czas próbować coś tam leczyć, przeczekać. Ale jeżeli nic nie działa, ten ból może nie jest taki dotkliwy jak ten fizyczny i to niedobrze, ale konsekwencje mogą być znacznie gorsze niż te fizyczne, które tutaj znamy, jak się uszczypniemy tego bólu. Bo chodzi o coś więcej, chodzi o życie, ale chodzi o życie wieczne, które jak widzimy, jak Jezus mówił, z tego mamy się radować, że nasze imiona zapisane są w Księdze Żywota. Nie z tego, że demony są nam podległe i nam uciekają przed nami. To jest ta wartość, życie wieczne. Trzeba udać się do lekarza. I nieraz mówimy, że Bóg jest naszym lekarzem. Dlaczego tak mówimy? Bo Słowo Boże tak nam go objawia. W Psalmie 147 czytamy: jest lekarzem złamanych serc, jest tym, który opatruje ludzkie rany. To jest o Bogu. Bóg się przedstawia względem Izraela, mówi im, kiedy ich prowadził po przejściu przez Morze Czerwone, im powiedział, że On jest ich lekarzem. Jezus też utożsamia się z lekarzem, bo znamy tą historię, kiedy faryzeusze mieli wielki problem, że Jezus zasiada do stołu, jak było napisane, z wieloma celnikami i grzesznikami. O tym czytamy w Ewangelii Mateusza w 9 rozdziale. Widząc to, faryzeusze zaczęli pytać uczniów, dlaczego wasz nauczyciel zasiada do stołu z celnikami i grzesznikami? A Jezus usłyszał to pytanie i odpowiedział: chorzy, a nie zdrowi, powiedział, potrzebują lekarza. Jezus jest tym lekarzem, który przyszedł do tych, którzy są chorzy, którzy się źle mają. Przyszedł do grzeszników, przyszedł do celników, przyszedł do tych, którzy byli odrzuceni. Dobra nowina jest taka, że nie ma na świecie tak złej osoby, tak zgubionej osoby, która nie mogłaby przyjść do Jezusa z prośbą o ratunek. Nie ma osoby, która byłaby tak zgubiona, w takim grzechu, żeby Jezus nie miał mocy darować jej życia wiecznego i wybaczyć wszystkiego i prowadzić ją. Czytamy to, co dzisiaj już było odczytane w Psalmie 103. To On przebacza wszystkie Twoje winy. On leczy wszystkie Twe choroby. On wykupuje od zguby Twoje życie. On Cię wieńczy łaską i współczuciem. Ale zanim zwrócimy się do Boga, do Jezusa z prośbą o zastosowanie terapii dla naszego duchowego życia, zanim poprosimy, by wskazał nam drogę, w jaki sposób możemy przestać zasmucać osobę Ducha Świętego w naszym życiu, ważne, abyśmy odpowiedzieli sobie na jedno pytanie. Czy żyjemy w czasie pokoju, czy w czasie wojny? Żyjemy w czasie pokoju czy w czasie wojny? Bo inaczej się żyje, gdy jest pokój, a inaczej się żyje, gdy trwa wojna. I nie musi trwać aktualnie jakaś bitwa, walka, żeby być w stanie wojny. Rok temu mieliśmy okazję być w Izraelu i chociaż na szczęście nic tam nie wybuchało w tym czasie, to widać, że oni są w takim, mają tą świadomość, że to nie jest czas pokoju. Oni są przygotowani, oni mają przepisy odpowiednie do tego. W każdym miejscu, gdzie się zatrzymaliśmy, był specjalny schron, bo takie są przepisy, że w każdym mieszkaniu musi być schron lotniczy zamykany z wentylacją, bo jakby coś się działo, oni wszyscy wiedzą, co mają robić. Co by się stało w Polsce, jakby nagle nalot się rozpoczął? Chaos, panika, albo nikt by nie zauważył, bo by nie wiedział, co się dzieje. Inaczej się żyje w czasie wojny, inaczej się żyje w czasie pokoju. Ale w Polsce przecież mamy pokój, prawda? No mamy, po ludzku. Trwa pokój, trwa dobrobyt, rozwijamy się, firmy się rozwijają. Nie jest tak źle. My lubimy ponarzekać jako Polacy, ale no nie jest tak źle. Ale czy w duchowej rzeczywistości nie trwa wciąż walka o nasze dusze? Co powiedział swego czasu do uczniów Jezus, Emanuel, Książę Pokoju? Nie sądźcie, Ewangelia Mateusza 10:34, nie sądźcie, że przyszedłem przynieść ziemi pokój. Przynoszę nie pokój, ale miecz. Powiesz, no tak, ale to jest jedna wypowiedź Jezusa. Przecież On dał wierzącym swój pokój. Po co straszyć ludzi, że wojna? Przecież mamy zwycięstwo w Panu i chwała Bogu. Mamy zwycięstwo, mamy pokój. W Ewangelii Jana czytamy, rzeczywiście powiedziałem wam o tym, abyście we mnie mieli pokój. Ale co Jezus mówi? Na świecie będziecie doświadczać ucisku, ale odwagi. Ja odniosłem już zwycięstwo nad światem. To jest trudne do zrozumienia. Kto czyta Słowo Boże, ten rozumie, że to zwycięstwo się wykonało w Jezusie, ale ta walka tutaj jeszcze wciąż trwa, aż On powróci po swój Kościół. Oczywiście niektórzy będą mówić, że jest pokój i po co, że straszę ludzi, że jest jakaś wojna o nasze dusze. Przecież nie ma wojny. Znów nic nowego pod słońcem. W pierwszym liście do Tesaloniczan w 5 rozdziale czytamy, co pisał Paweł wraz z Tymoteuszem. A o czasach i porach, bracia, nie trzeba wam pisać. Sami bowiem dokładnie wiecie, że dzień Pana przyjdzie jak złodziej w nocy. Gdy będą mówić pokój i bezpieczeństwo, wtedy niczym bóle narodzącą kobietą przyjdzie na nich nagła zguba i nie umkną. Wy zaś, bracia, nie jesteście w ciemności, aby ten dzień miał was zaskoczyć jak złodziej. Wy wszyscy jesteście synami światła i synami dnia. Nie należymy do nocy ani do ciemności. Nie śpijmy więc jak pozostali, lecz czuwajmy i bądźmy trzeźwi. Bo ci, którzy śpią, śpią w nocy, a ci, którzy się upijają, upijają się w nocy. My zaś, którzy należymy do dnia, bądźmy trzeźwi, jako ci, którzy przywdziali pancerz wiary i miłości oraz hełm nadziei i zbawienia. Ha! Pancerz i hełm to nie jest ubranie na wakacje. Ale to jest codzienny strój chrześcijanina zgodnie z Pismem Świętym. Jak to pisał Paweł później do wierzących w Efezie. Włóżcie na siebie pełną zbroję Bożą, byście umieli sobie radzić z podstępami diabła. Nasza walka bowiem nie toczy się przeciwko krwi i ciału. Walczymy ze zwierzchnościami, z władzami, z zarządcami ogarniającej świat ciemności, z niegodziwymi zakusami duchowych sił na wysokościach nieba. Właśnie dlatego przywdziejcie pełną zbroję Bożą. Musicie wiedzieć, jak stawić opór w krytycznej chwili i jak wyjść z potyczek zwycięsko. Nie mając pełnej zbroi, nie będąc przygotowanymi, nie mając świadomości, że toczy się walka, możemy mieć problem, żeby stawić opór w krytycznej chwili. I nic dziwnego, kochani, że odnosimy czasem rany na polu bitwy, jeżeli nie jesteśmy czujni, jeżeli nie jesteśmy przygotowani, jeżeli nie mamy na sobie zbroi Bożej pełnej. I wtedy, jak odniesiemy ranę, wtedy trzeba nam lekarza. Potrzeba nam lekarza, bo nasze życie jest zagrożone. I chodzi o to, nie o to życie tutaj na ziemi, tylko chodzi o życie wieczne. Uświadommy to sobie, bo nie mając świadomości, że trwa duchowa walka, jesteśmy w wielkim niebezpieczeństwie. Myśląc, że trwa pokój, będziemy też szukać u lekarza czegoś innego niż w trakcie wojny. Myśleliście o tym? Czego szuka u lekarza żołnierz na polu bitwy? A czego dzisiaj my w Polsce, w pokoju, szukamy w gabinetach lekarskich? Podstawową rolą lekarza jest ratowanie życia. W czasie wojny lekarz, aby ratować życie rannego, nieraz ucieka się do drastycznych metod. Ponadrzędną wartością jest życie, a nie piękny wygląd i samopoczucie pacjenta. Wyobrażacie sobie żołnierza na polu bitwy, który idzie do lekarza i mówi, że mu się kurze łapki zrobiły i chciałby coś z tym zrobić. Śmieszny obraz, ale zastanówmy się, jak traktujemy Jezusa, Boga, jako lekarza. Jako lekarza w czasie wojny, czy w czasie pokoju. To w czasach trwającego pokoju lekarze często zmieniają swoje specjalizacje. Idąc do fryzjera w ubiegłym tygodniu, mijałem tutaj niedaleko na Toruńskiej wyspę medycyny przyjaznej. Na tyle mnie to zaintrygowało, co to jest wyspa medycyny przyjaznej, że wszedłem tam na stronę internetową. Piękne gabinety, cacuszko, po prostu wszystko się tam, wysoki połysk, fotele, recepcja, woda z ogórkami, co tam człowiek zechce i cała gama różnych zabiegów, które można wykonać. Są jakieś tam medyczne zabiegi, ale najwięcej tam w cenniku to widziałem ta medycyna estetyczna. Właśnie jakby ktoś chciał, można piersi sobie poprawić, można sobie coś tam, jakąś nić dają, z podbródkiem coś zrobić drugim, żeby nie było. Nie wiem, czy na drugi, trzeci, czwarty, czy są promocje, jak ktoś ma więcej niż dwa. Można sobie usta powiększyć od 800 zł. To jest gabinet medycyny, jak to wyspa medycyny przyjaznej. Aż z ciekawości też spojrzałem na statystyki, jak rośnie liczba chirurgów plastycznych w USA. Liczb nie będę przytaczał, bo sobie nie zapisałem. Powiem tylko, bardzo, bardzo rośnie ta liczba od czasów wojny. I ja nie chcę powiedzieć, że tacy lekarze nie są potrzebni, bo jestem za głupi, żeby to stwierdzić. Pewne zabiegi pewnie są potrzebne i żeby ratować życie. Ale nikt mi nie wmówi, że one często nie zaspokajają ludzkiej próżności, one nie ratują często życia, ale wychodzą naprzeciw tego, co człowiek by chciał. I przypomniało mi się, jak parę miesięcy temu czytałem artykuł, że na rynku usług plastycznych wkrótce pojawi się nowy zabieg, dzięki któremu bez ćwiczeń będzie można uzyskać efekt sześciopaka, tak zwany. Jak nie wiecie, co to jest, proszę, nie trzeba ćwiczyć. Według artykułu badaczy z Uniwersytetu Miami, który został opublikowany w kwietniu w czasopiśmie naukowym Plastic and Reconstructive Surgery, tą nową metodę zastępującą ćwiczenia można uznać za alternatywę dla tradycyjnej liposukcji. Badacze twierdzą, że nie odnotowano żadnych komplikacji. Według ich zapewnień przy utrzymaniu odpowiedniej diety i treningów sześciopak będzie widoczny nawet przez 6 lat. Nie wiem, czy ktoś jest zainteresowany. To nie jest reklama. To chciałem tylko pokazać, w jakim kierunku lekarze, czym muszą się zajmować. Jak nie trwa wojna, to mają różne pomysły i wychodzą naprzeciw naszym oczekiwaniom. Gdy przychodzimy do Jezusa jako do naszego lekarza, nie spodziewajmy się, że zaproponuje nam kurację, która odpowie na problem naszego lenistwa, że coś zrobi za nas, żebyśmy ćwiczyć nie musieli. On jest zainteresowany ratowaniem życia, nie usuwaniem zmarszczek. I kiedy myślimy o nim jako o naszym lekarzu, powinniśmy pozbyć się z głowy obrazu doktora Burskiego czy George'a Clooney'a, bo to nie każdy lekarz tak wygląda jak ci lekarze. My się naoglądaliśmy różnych seriali o Leśnej Górze i mamy takie wyobrażenie odnośnie szpitala. Kiedy przychodzimy do Jezusa jako do lekarza, pomyślmy, że raczej spotkamy go w szpitalu polowym niż w Leśnej Górze czy na wyspie medycyny przyjaznej. Czytałem też artykuł, który twierdził, że jedynym pozytywnym aspektem horroru wojny były szpitale polowe. Bo podczas wielu wojen lekarze, nie mając dostępu do pięknych gabinetów, często dniem i nocą ratowali życie rannych żołnierzy. I Hipokrates, uznawany za ojca medycyny, ponoć mawiał, że jeżeli ktoś chce zostać dobrym lekarzem, powinien podążać za armią. Ten sam Hipokrates, mam zdjęcie jego, ponoć wypowiadał takie słowa, że lekarz ma tylko jedno zadanie – wyleczyć chorego. Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną. Nadrzędnym zadaniem jest ratowanie życia. I by uzmysłowić sobie, na czym często polegało ratowanie życia w czasie wojny, wystarczy spojrzeć na to, czym dysponowali dawniej lekarze na polu bitwy. Znalazłem jakieś tam ilustracje z czasu II wojny czy I wojny. jakie mieli apteczki ze sobą lekarze. Bardziej to wygląda jak jakaś taka skrzynka z narzędziami tortur, bo jak czytałem opis poszczególnych tych wyposażeń, to tam się znajdują głównie tak, od góry piła do amputacji, większy nóż do amputacji, mniejszy nóż do amputacji, kalting, nóż o dwóch ostrzach, także używany podczas amputacji, piła do kości śródręcza i tak dalej, i tak dalej. To nam uzmysławia, na czym często polegało drastyczne ratowanie życia, ale życie miało wartość, bo o to chodziło. Do tego zostali też powołani ci lekarze, żeby uratować życie. Jeden z lekarzy armii Napoleona, nie będę czytał imienia, bo nie znam francuskiego, ale to jest człowiek, który zasłynął z tego, że jako pierwszy wprowadził ambulanse na pole bitwy, tam jakieś konie latały i ściągały rannych. On też zasłynął z tego, że podczas jednej bitwy, jednego dnia bitwy dokonał 200 amputacji. Wychodzi 7,5 minuty na jedną kończynę. Cały dzień ciął, żeby ratować życie. Lekarz ma jedno zadanie, wyleczyć chorego. Jak to osiągnie, jest rzeczą drugorzędną. Dlaczego o tym mówię? Po co te ciekawostki? Bo jeśli naprawdę chcesz przestać zasmucać Ducha Świętego, jeśli chcesz prowadzić życie pełne Boga, jeśli widzisz, że potrzebujesz lekarza, bo sam sobie nie radzisz z ranami, z zakażeniem grzechu, które się wdało do twojego życia, to wiedz, że Jezus przyjmuje w szpitalu polowym i że te Jego metody często są drastyczne, ale skuteczne. On dał nam życie. On przyszedł jako lekarz do tych, którzy byli słabi i grzeszni. I chce ratować życie. Chce, abyśmy zachowali życie wieczne. Dlatego amputacja, choć bolesna, przykra, straszna, jest ostatecznie dobrem, jeśli dzięki niej możemy zachować życie. Nikt o zdrowych zmysłach nie pragnie amputacji, prawda? Ale nikt też, kto trzeźwo myśli, jeżeli wie, że od tego zależy jego życie, nie odmówi amputacji, jeżeli ma świadomość, że mu zagraża życie, że jest w czasie wojny, że jest ranny, że choroba postępuje, że zakażenie postępuje. Gdy dziś czytamy o ważnych dla historii świata bitwach, często poświęca się sporo miejsca na temat tak zwanych morale żołnierzy. O co chodzi? Chodzi o to, że jak żołnierze, jak zabili im przywódcę, jak byli głodni, zziębnięci, jak tracili po prostu wiarę w zwycięstwo, to nie mieli siły, żeby walczyć i o zdrowie, i o życie, i żeby w ogóle walczyć. Często było tak, że mniejsze oddziały, gdzie szli na fali i mieli wiarę, że zwyciężą, pokonywali większe oddziały, które były podłamane, których morale gdzieś tam się załamały. I dlatego podczas II wojny światowej Brytyjczycy rekomendowali posiadanie przy sobie soli trzeźwiących w ambulansach i w apteczkach pierwszej pomocy. Wycieńczony, poddający się już organizm żołnierza potrzebował nieraz takiego nieprzyjemnego kopa. Czym są sole trzeźwiące? Troszkę sobie poczytałem. To generalnie już w czasach rzymskich zaczęto, bo to jest na bazie amoniaku. Strasznie to śmierdzi i momentalnie mobilizuje organizm. W czasach rzymskich amoniak wykorzystywano, żeby podrażnić błony śluzowe, aktywować tętno i przyspieszyć oddech. Czyli jak ktoś omdlewał i było trzeba go szybko postawić na nogi, to właśnie taką kurację stosowano. Dzisiaj głównie używają soli trzeźwiących sportowcy, którzy ze względu na olbrzymi wysiłek tracą świadomość. I widać to czasem na zawodach ciężarowców, czasem w futbolu amerykańskim. Takie zdjęcie znalazłem też, jak oni się trzeźwią, kiedy coś się już organizm poddaje i to jest taki zastrzyk energii, ten smród pod nos podstawiają i mózg mobilizuje się. Czytałem o tym, że mózg myśli, że nerki wysiadły i wtedy wszystko mobilizuje. Działa to. I dlaczego ten obraz? Chciałbym, żebyśmy pomyśleli o tym, że wielu z nas dzisiaj potrzebuje sięgnąć do duchowej apteczki i powąchać takich soli trzeźwiących. Na przykład, kiedy zaczynamy użalać się nad sobą i twierdzić, że dla nas nie ma już nadziei, albo gdy tracimy już kontakt z rzeczywistością i zaczynamy uważać, że można trwać w grzechu i Panu Bogu to nic nie szkodzi, bo przecież jesteśmy na drodze zbawienia i to jest wszystko z łaski i już nic my nie możemy i nawet nie musimy w związku z tym. Dobrze by było, żebyśmy się tak sztachnęli Słowem Bożym, żeby to Słowo Boże zadziałało jak sole trzeźwiące. Ja wielokrotnie tego w swoim życiu doświadczyłem. Jak byłem młodszy, pamiętam jak w szkole, gdzieś tam w liceum pod presją, powiedzmy pod presją towarzystwa, gdzieś tam mój język zaczął ewoluować i brzydkie słowa się nieraz pojawiały i gdzieś tam przeklinałem. To potem, kiedy czytałem na przykład list do Jakuba, gdzie tam jest napisane, że nie można tymi samymi ustami przeklinać i błogosławić Boga, że tak być nie powinno, to kiedy ja to czytałem jako młody chłopak, to mnie to trzeźwiło. Wielu mężczyzn zna taką siłę trzeźwiącą słów, kiedy żona im powie, że musimy poważnie porozmawiać, jak będziemy w domu. To od razu serce bije szybciej, o co chodzi, człowiek staje na nogi i to nas otrzeźwi. Niech tak działa Słowo Boże w naszym życiu. Niech tak działa kazanie Słowa Bożego. Niech by było tak, żebyśmy wzajemnie, jako ciało Chrystusa, jako wierzący, kiedy widzimy, że ktoś zaczyna zasmucać poprzez swoje postępowanie Ducha Świętego, żebyśmy umieli w miłości być taką solą trzeźwiącą dla brata lub siostry. Paweł nie szczędził słów krytyki do tych, do których pisał, do swoich ukochanych zborów. Do Koryntian napisał w pierwszym liście, w 15 rozdziale, 34 werset: otrzeźwijcie wreszcie i przestańcie grzeszyć, bo niektórzy z was w ogóle nie rozumieją Boga. Mówię to, żeby was zawstydzić. W drugim liście do Tesaloniczan czytamy: jeśli ktoś jest nieposłuszny naszym słowom przekazanym w tym liście, tego sobie zapamiętajcie i żeby go zawstydzić, przestańcie się z nim zadawać. Nie traktujcie go jednak jak wroga, ale upominajcie jak brata. Nie traktować jak wroga, ale też nie wolno nam bagatelizować sprawy. Gdy ktoś zaczyna żyć inaczej niż Słowo Boże naucza, gdy zaczyna żyć sprzecznie z nauką Pisma, mamy reagować, ponieważ w łatwy sposób może dojść do poważnego zakażenia, które grozi śmiercią. Słowo Boże wspomina o gangrenie. Też w środę o tym mówiliśmy. Też się cieszę, bo Adam miał akurat ten fragment. Nie wszyscy byliśmy, niestety, więc kilka rzeczy powtórzę, bo w jednym miejscu Słowa Bożego pojawia się gangrena. Czym jest gangrena? Paweł napisał tam do Tymoteusza, że nauka tych, którzy głosili inaczej, już nieważne odnośnie czego konkretnie, ale głosili inną naukę, to napisał, ich nauka będzie szerzyć się jak gangrena. Jak się szerzy gangrena? Wiecie? Nie wiecie? No. Szybko. Szybko i nieprzyjemnie. Gangrena właściwie nie występuje w Polsce teraz. Nie wiem, czy gdzieś na świecie, pewnie tak. Adam mówił, że to jest taka choroba wojny. Trwa wojna, bo dochodzi do tego zakażenia, kiedy rana styka się z glebą, z bakteriami, które żyją w glebie i one wtedy mogą się przedostać do tej rany. I bardzo szybko postępuje ta choroba. Może być tak, że jednego dnia widzimy człowieka, który jeszcze normalnie funkcjonuje, a drugiego dnia był człowiek, nie ma człowieka, bo nie podjęto leczenia. Początkowo zmiany ograniczone są tylko do okolic rany. Proces szerzy się na tkanki głębsze. Obejmuje również zdrowe, okoliczne mięśnie, prowadząc do ich martwicy. Skóra w okolicy zmian jest napięta, marmurkowata, blada, z odcieniami niebieskawymi, wyraźnie chłodna. Rozwój choroby następuje dość szybko, poszerza się na obszar zmian martwiczych. Chory zazwyczaj zachowuje świadomość. Tyle dobrego. Bakterie produkują toksyny, które przedostają się do krwi, a toksyny te wywołują objawy toksemii, dochodzi do uszkodzenia różnych narządów wewnętrznych, a to z kolei może doprowadzić do wstrząsu i zgonu, do którego może dojść nawet w ciągu 12 godzin od momentu początków wszystkich objawów. Bardzo szybko. Jeśli gangrena nie będzie właściwie i szybko leczona, niestety nieuchronnie będzie ona się kończyła śmiercią pacjenta. Takie informacje wyczytałem. W sytuacji, kiedy rozpoznanie jest postawione szybko, i szybko też zostaje włączone właściwe leczenie, wtedy śmiertelność z gorzeli gazowej jest zdecydowanie mniejsza. Ale aby uratować pacjenta, najczęściej trzeba amputować kończynę zakażoną. To Paweł dokładnie zrobił w przypadku Hymeneusza, który jest wspomniany, bo o tym czytamy w pierwszym liście do Tymoteusza, że on go usunął, wydał go szatanowi, usunął go z kościoła, żeby to zakażenie się dalej nie dostało. Czy takie drastyczne środki są potrzebne, żeby to, co chore, amputować? Łaska jest przecież za darmo, przecież nie ma grzechu, którego Bóg nie może wybaczyć. To czy my musimy aż o takich strasznych rzeczach w niedzielę sobie rano mówić? To prawda, że Boże miłosierdzie góruje nad sądem. To prawda, że Bóg może wszystko wybaczyć. Ale nie mówimy tutaj o tym, żeby zamknąć teraz drzwi kaplicy tutaj przed ludźmi zgubionymi z miasta, przed grzesznikami, celnikami, jeżeli jacyś w Gdańsku mieszkają. To nie o to chodzi, żeby od nich się odciąć. Bo czytamy też w pierwszym liście do Koryntian. Napisałem wam w poprzednim liście, że macie nie przestawać z ludźmi nierządnymi. Nie miałem jednak na myśli nierządnych tego świata, chciwców, zdzierców i bałwochwalców. Gdybyście tych mieli unikać, musielibyście całkiem świat opuścić. Wyjaśniam zatem, że chodzi mi o kogoś, kto mieni się bratem, a jest człowiekiem nierządnym, chciwym, bałwochwalcą, oszczercą, pijakiem lub zdziercą. Z ludźmi tego pokroju nawet nie zasiadajcie do stołu. Co mi do sądzenia ludzi spoza kościoła? Trzeba się raczej zająć tymi, którzy są wewnątrz. Tych z zewnątrz osądzi Bóg. Wy usuńcie złych ludzi ze swojego grona. Trzeba się raczej zająć tymi, którzy są wewnątrz. I dzisiaj mówimy o nas, o tych, którzy ustami wyznajemy wiarę w Jezusa, którzy pragniemy przejawów mocy Ducha Świętego w naszym życiu, a jednocześnie nic nie robimy z tym, co zasmuca Ducha Świętego w naszym życiu. To do nas dzisiaj jest skierowane to słowo. Tak jak już czytaliśmy, fundament Boży stoi niewzruszony. Niech odstąpi od niesprawiedliwości każdy, kto wzywa imienia Pana. Jeśli do zboru dostanie się gangrena, trzeba reagować. Pamiętajmy, że trwa duchowa walka, chwila nieuwagi. I jak się mówi, licho nie śpi. Możemy zostać zranieni. I może się dostać zakażenie grzechu do naszego życia czy do naszego zboru. I nie może być tak, że do usługi stają ramię w ramię poróżnieni ze sobą ludzie. To nie może przynieść dobrego owocu. Jak Bóg ma błogosławić Kościół, gdzie znajduje się gorycz i gwałt, gniew, krzyk i oszczerstwo? Słowo Boże, które wzywa, żeby nie zasmucać Ducha Świętego, mówi wyraźnie, żebyśmy nie tolerowali po swojej stronie najmniejszej niegodziwości. Bóg nie będzie błogosławił czegoś takiego. Bóg jest wszechmogący, ale nie w tym się objawia Jego wszechmoc, że ma tą wszechmoc, żeby przymknąć oko na każdy grzech nasz. Jego wszechmoc polega na tym, że możemy prowadzić uświęcone życie i otrzymać na końcu drogi życie wieczne. Czy amputacja to nie przesada? Czy nie wystarczy kwarantanna? Są rzeczy, które muszą być usunięte spośród nas i z naszego życia w sposób bezkompromisowy. Jest to zgodne z wolą Bożą, z objawionym nam Bożym charakterem. Spójrzmy jeszcze na chwilę do czwartej księgi Mojżeszowej, opisującej wędrówkę Izraela przez pustynię do ziemi obiecanej. Bóg kochał swój lud, wybrał ich i w tej swojej miłości przekazał im pewne zasady, których oni musieli przestrzegać, żeby on mógł ich prowadzić, żeby ich nie wytępił w swojej świętości. Jednak, co czytamy w 25 rozdziale od początku? Gdy Izrael osiadł w Szikim, Lud zaczął uprawiać nierząd z Moabitkami. Zapraszały one lud na rzeźne ofiary dla uczczenia swoich bóstw, a ten brał udział w tych ucztach ofiarnych i kłaniał się bóstwom, którym były poświęcone. W ten sposób Izrael związał się z Baalem z Peor i ściągnął na siebie surowy gniew Pana. Ściągnął na siebie surowy gniew Pana. I wiemy, że Mojżesz, czytamy o tym dalej, spotyka się z Bogiem I ten wydaje straszny wyrok, że ma zgromadzić wszystkich przewodniczących ludu i ma ich powiesić w pełnym słońcu. I kiedy jeszcze trwa ta rozmowa, ten wyrok Boży, w tym samym czasie, czytamy w 6 wersecie, w tym czasie ktoś z Izraelitów przyprowadził do swoich braci Midianitkę. Uczynił to na oczach Mojżesza i na oczach całego zgromadzenia Izraela. I to właśnie wtedy, gdy oni płakali u wejścia do namiotu spotkania. Wyobrażacie sobie tą sytuację? Dzieje się dramat. Tak naprawdę życie narodu izraelskiego jest zagrożone. Czy oni w ogóle przetrwają to? Bóg się rozgniewał, zapłonął w swoim gniewie. Wydaje straszny wyrok, a w tym czasie ktoś idzie i jakąś tam, to co jest sprzeczne z wolą Bożą, jakąś kobietkę tam prowadzi do namiotu. Na oczach całego zgromadzenia. I oto pojawia się Pinechas, wnuk kapłana Aarona, który nie zastanawiał się, co robić, który zapłonął gniewem na to, co się dzieje, który wiedział, że tutaj nie jest czas na kwarantannę, żeby wyprowadzić go poza obóz i napomnieć. Czytamy o tym, że Pinechas wziął włócznie, poszedł za nimi i zabił obydwoje. Straszna historia, nie dla dzieci, nie? Idzie i zamordował ich w namiocie. Ale co o tym czytamy? Czy Bóg to potępił? Czytamy od 10 wersetu. Pan przemówił do Mojżesza: Pinechas, syn Eleazara, wnuk kapłana Aarona, odwrócił moje wzburzenie od synów Izraela. Uczynił tak przez to, że w swojej żarliwości wyraził wśród nich moją żarliwość. Dzięki temu w mej własnej żarliwości nie wytępiłem synów Izraela doszczętnie. Dzięki temu w mej własnej żarliwości nie wytępiłem ich doszczętnie, powiedział Bóg. Przekaż mu więc, że oto ja zawrę z nim przymierze pokoju. Widzimy, że to, co uczynił, to było właśnie to, co należało uczynić w tej sytuacji. Zareagować bardzo konkretnie, w drastyczny sposób. Wybrał drastyczną metodę na ratunek z tej sytuacji. Wyraził w ten sposób Bożą żarliwość i uratował Izraela, chociaż 24 tysiące osób z powodu tego grzechu Izraela już zdążyło umrzeć. 24 tysiące ludzi. Ta gangrena szybko postępowała i postępowałaby dalej i było trzeba szybko reagować, odciąć to w brutalny, w drastyczny sposób. Bóg, jako nasz dobry lekarz, może nas ratować bardzo różnie. Czasem może wystarczą sole trzeźwiące. Może potrzebujemy tylko się otrzeźwić i wrócić, stanąć na nogi i zmienić to, co jest złe. Ale czasem, liczmy się z tym, potrzebna jest amputacja i warto się na nią zdecydować, aby zachować życie wieczne. Przecież tą myśl znajdujemy wyrażoną wprost w nauczaniu naszego Zbawiciela. Wiemy, gdzie nas to prowadzi. To nas prowadzi do kazania na górze, gdzie w kontekście nieczystości seksualnej, cudzołóstwa, gdzie Jezus o różnych rzeczach mówił, wypowiada się w ten sposób. Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, od 27 wersetu. Wiecie, że powiedziano, masz nie cudzołożyć. Ja wam natomiast mówię, każdy, kto pożądliwie przygląda się kobiecie, już w swoich myślach dopuścił się cudzołóstwa. Jeśli twoje prawe oko przywodzi cię do upadku, wyłup je i odrzuć daleko od siebie. Więcej zyskasz, gdy stracisz jeden z twoich członków, niż gdy postradasz całe ciało w miejscu wiecznej kary. Podobnie, jeśli twa prawa ręka przywodzi cię do upadku, odetnij ją i odrzuć jak najdalej od siebie. Lepiej dla ciebie będzie, by zginął jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało znaleźć się w miejscu wiecznej kary. Ta sama myśl powtórzona jest w innych miejscach Ewangelii. Czytamy o tym w Ewangelii Mateusza, to w kontekście tego, żebyśmy nie byli zgorszeniem dla innych ludzi. Jezus powiedział do uczniów, 18 rozdział, 8 werset, lepiej byś dostąpił życia okaleczony lub kulawy, niż mając ręce i nogi, był wrzucony do wiecznego ognia. W Ewangelii Marka w 9 rozdziale lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do Królestwa Bożego, niż mieć dwoje oczu i być wrzuconym do miejsca wiecznej kary. Czy traktować to literalnie? Byli tacy ludzie w historii. Myślę, że nie o to chodzi, żeby to literalnie traktować. Chociaż naprawdę lepiej potraktować to literalnie i rzeczywiście wejść kalekiem i bez oka, ale wejść do Królestwa Bożego i zachować życie wieczne, niż wszystko traktować tak lekko przez pryzmat tego, jak tutaj różni teolodzy, filozofia, i bądźmy ostrożni, jeżeli chodzi o Słowo Boże. Nie da się usunąć tych słów Jezusa z Ewangelii. On je wypowiedział. Jest to zapisane w kilku miejscach. I On to nam zostawił, żebyśmy my to rozważali i żebyśmy odpowiadali na to wezwanie. Jak przestać zasmucać Ducha Świętego? Wytnij to, co go zasmuca ze swojego życia i odrzuć to daleko od siebie. Lepiej ponieść szkodę, zapłacić cenę, niż zginąć. Któremu żołnierzowi bardziej zależy na tym, żeby leżeć kompletnym w trumnie, niż na tym, żeby bez ręki, czy bez oka, czy bez nogi spotkać się z ukochanymi, żeby przeżyć, żeby wrócić? Tylko takiemu, którego morale już spadły i trzeba go otrzeźwić, który już nie wierzy. Dzisiejsze poselstwo brzmi: nie chcesz zasmucać Ducha Świętego, chcesz Bożej obecności w swoim życiu, daj się zbadać Jezusowi i pozwól, by usunął to miejsce, gdzie wdało się zakażenie grzechu. Możliwe, że musisz się zdecydować na amputację, na nieodwracalne usunięcie tego, co chore. Jest to drastyczna metoda ratunku, ale jest to skuteczna metoda ratunku. Czytałem wywiad z dziewczyną, której amputowano nogę. Miała ciężki wypadek, szereg operacji, wszystko tam się babrało i było gorzej, i było ryzyko, że nie znam się tak do końca na medycynie, ale lekarz powiedział, że trzeba amputować tą nogę. I oczywiście pierwsza jej reakcja była taka, że absolutnie ona sobie nie wyobraża życia bez nogi. Aktywna, młoda dziewczyna, jak ma stracić nogę? Ma się zgodzić na to, żeby odcięli jej nogę. I ona w tym wywiadzie powiedziała, że dopiero kiedy lekarz się z nią spotkał i bardzo konkretnie, bez owijania w bawełnę, powiedział jej, że ma dwie nogi, ale tylko jedno życie i to jest jej wybór, to podjęła tą decyzję. I w tym wywiadzie też mówi, że kiedy było po amputacji, kiedy było już po wszystkim, wtedy dopiero poczuła prawdziwą ulgę. Dzisiaj jest szczęśliwa, aktywna, normalnie funkcjonuje, ale musiała podjąć tą decyzję, żeby uratować życie. Dopiero świadomość bezpośredniego zagrożenia życia sprawiła, że zgodziła się na tą drastyczną metodę ratunku. Pomyślmy, skąd się wzięło powiedzenie, że tonący brzytwy się chwyta. Kto normalny chwyta się brzytwy? Ale jak ktoś tonie i wie, że to jest jego koniec życia, to on się chwyci nawet brzytwy, żeby się uratować. Chciałem zaproponować 3 wnioski na koniec. Po pierwsze, pamiętajmy, że trwa czas walki. Zachowajmy czujność. Wiele naszego bólu i cierpienia wynika z naszej nieuwagi. Weźmy to na siebie. Z naszego zaniedbania. Z naszego lekceważenia tego, że mamy ubierać pełną zbroję. Co dziwnego, jak nie mamy ze sobą przyłbicy zbawienia, tarczy wiary, innych tych rzeczy, które powinniśmy mieć, że gdzieś zostaliśmy zranieni. Bądźmy czujni. Pamiętajmy, że trwa czas walki. Po drugie, pamiętajmy, że życie wieczne to największa wartość, że z tego mamy się radować, nie z tego, że demony nam są podległe. I amputacja w tym wypadku jest zdecydowanie mniejszym złem niż utrata życia. Amputacja może dotyczyć najróżniejszych sfer naszego życia. Jezus mówił o oku, o dłoni, o stopie. Myślę, że to symbolizuje różne rzeczy. To symbolizuje to, na co patrzymy. To symbolizuje ręka to, co czynimy. Stopa, może noga, symbolizować miejsca, do których zmierzamy, czy cele w naszym życiu. Jeżeli to przywodzi do upadku, coś z tych rzeczy, to trzeba to odciąć. Lepiej to odciąć i odrzucić od siebie. I to nie jest tak, że to będzie to samo w przypadku każdej osoby. Ktoś ma problemy z seksualnością i na przykład nie powinien iść na plażę w sezonie, gdzie kobiety są skąpo ubrane i on sobie już wyobraża jakieś niesamowite rzeczy. Co to? To lepiej zostań w domu. Ale brat Zdzisiu może iść na plażę, ma 70 i już go nie ruszają pewnie takie rzeczy. Rozważajmy takie rzeczy. Ja nie chcę tutaj podawać jakichś tam przepisów, co ty masz usunąć, co Jula powinnaś nie robić, albo to nie o to chodzi. Ja wierzę, że Duch Święty już nam to mówi, nie od dzisiaj, nie przeze mnie, ale że my wiemy, co jest przeszkodą. Ktoś nie ma problemu z tym, że po pracy chce wypocząć, obejrzy jeden odcinek serialu albo połowę i mu wystarczy i sobie odpoczął. Ale inny nie może się oderwać. Jak zaczyna jakiś tam tasiemiec, to idzie do 3 w nocy, musi oglądać. I no nie jest w stanie czytać Słowa Bożego, bo na wspólnej aż 4 razy w tygodniu jest nowy odcinek, od poniedziałku do czwartku, jak dobrze pamiętam. Nie da się. To może w twoim wypadku trzeba amputować kabel od telewizora albo cały telewizor z twojego życia, jeżeli jesteś przyrośnięty do pilota i on ma władzę nad tobą. Może w pracy, może musisz zmienić pracę, drastyczny krok, ale czasem dla niektórych jest taka konieczność, jeżeli nie radzisz sobie z presją i musisz wpisywać jakieś rzeczy z datą wsteczną i wiesz, że zadajesz gwałt swojej duszy, że okłamujesz, że twoja praca wymaga kłamstwa. Ja już byłem na takim etapie, że może nie wprost kłamać, ale musiałem inaczej przedstawiać prawdę moim pracownikom, a inaczej przełożonym, żeby to jakoś wszystko funkcjonowało. Rozważ to w sercu. Amputacja jest mniejszym złem niż utrata życia. I po trzecie, to co chciałbym podkreślić, nie odwlekaj leczenia, aż konsekwencje staną się gorsze. Im szybciej podjęta kuracja, tym często jest mniej drastyczna. To często właśnie przez nasze zaniedbanie, jak to facet nie idzie do lekarza przez długi czas, a tam mu się wszystko nazbiera i prawie śmierć już następuje, bo dopiero wtedy się zdecydował, jak już tak boli, że nie może, już wtedy błaga o operację, żeby go zoperowali, a można było wcześniej reagować. Nie zwlekaj. W kontekście też tego, co Gabriel mówił na początku nabożeństwa, że mamy czuwać, nie wiemy, kiedy Jezus przyjdzie. Jak straszne, jak smutne by to było, gdybyś ty już kilka razy wiesz, że powinieneś coś zrobić. Ale jest jeszcze czas i Jezus by przyszedł i byś nie zdążyła, nie zdążył. Nie zwlekaj, aż będzie za późno. Choroba może szybko postępować i możesz stracić życie, możesz być potem już niezdolny. Powstańmy do modlitwy. Odpowiedzmy też na to poselstwo. Myślę, że jest to miłe, żebyśmy Bogu odpowiadali. Jeżeli coś nas dotyka, jeżeli On do nas przemawia, jeżeli czujemy, że powinniśmy publicznie coś wyznać, złożyć Mu pewnego rodzaju deklarację, to nie zatrzymujmy tego. Nie zwlekaj. Nie odwlekaj procesu leczenia, bo może trzeba od razu zareagować, bo może już sytuacja tak narosła, że nie ma czasu, że jeżeli dzisiaj nie podejmiesz jakiejś decyzji, może dla ciebie będzie za późno. I to nie mówię, żeby straszyć, ale mówię tak, ponieważ poważnie traktuję Słowo Boże. I to nie jest tak, że coś wam przekazuję tylko, ale to jest też Słowo, którym żyję i które już we mnie wykonało pracę. I dlatego zachęcam was też do tego, żebyśmy go nie lekceważyli, żebyśmy na nie odpowiedzieli.